Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie słuchaczy Głosu z Krakowa. Tym razem w okresie wakacyjnym chciałbym zaprosić do rozmowy. Do rozmowy z człowiekiem wielostronnie zaangażowanym, tak bym to określił. Pan profesor, bo o panu profesorze Zdzisławie Janie Rynie będziemy dzisiaj tutaj się spotykać. Już kilka razy mówiliśmy w naszych audycjach w Głosie z Krakowa, ale już było dość dawno to ostatnie z naszych spotkań. Dlatego proszę pozwolić, że przywitam najpierw pana profesora. Witam serdecznie.
I ja witam. Szczęść Boże.
A naszym słuchaczom dopowiem, że pan profesor jest z wykształcenia lekarzem-psychiatrą. Jest profesorem nauk medycznych, który wiązał się z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest publicystą. Był też polskim dyplomatą. Byłam bowiem ambasadorem Rzeczpospolitej w Chile i w Argentynie. Znany jest jako alpinista, jako podróżnik. No, można jeszcze tylko dodać tutaj, że od 2011 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego. A więc powiedziałbym człowiek renesansu, wszechstronnie zainteresowany różnymi sprawami i w pełni w nie zaangażowany. My dzisiaj nie o tym zawodzie pańskim, o pracy zawodowej będziemy mówić, ale właśnie o tych zaangażowaniach poza zawodowych, chociaż one też oddziaływują na to, o czym będziemy chcieli rozmawiać. A przede wszystkim to umiłowanie Ameryki Południowej, ziemi Ignacego Domejki. Ignacy Domejka to taka postać szczególna dla pana, prawda?
Istotnie, tej postaci właściwie poświęciłem około 18 lat pracy, a zaczęło się wszystko jeszcze przed moją misją dyplomatyczną w tym kraju, w Chile, które stało się jego adopcyjną ojczyzną, czy drugą ojczyzną Domejki, tak sam mówił. Zrodziło się to po lekturze jednego z tomów jego pamiętników z podróży, które opublikowane zostały w Krakowie. I ta postać gdzieś głęboko zapadła w moją pamięć i świadomość. Nie przypuszczałem nigdy, że wyląduję w ojczyźnie adopcyjnej Ignacego Domejki i w tym wypadku, jak pan profesor wspomniał, w charakterze przedstawiciela dyplomatycznego Polski w Santiago de Chile. I tak się też stało, że ja zamiast pierwsze kroki po przylocie do Chile skierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby przygotować ceremonię wręczenia listów akredytacyjnych nowo wybranemu prezydentowi tego kraju po 17 latach dyktatury wojskowej, swoje kroki skierowałem do starej dzielnicy Santiago de Chile, gdzie do dzisiaj zachował się w bardzo dobrym stanie oryginalny dom Ignacego Domejki, w którym spędził większość swojego życia, ale przecież gospodarzem tego spotkania był nie tyle budynek, ile jedyna wówczas żyjąca wnuczka Ignacego Domejki, Anita Domejko Alamos de Salazar, żona Salazara, który był przez jakiś czas ministrem sprawiedliwości w tym kraju. I tak zaczęła się moja wielka przygoda, która przekształciła się w dozgonną przyjaźń z Anitą Domejko. I nieraz małżonka mnie namawia, że powinienem piąty tom moich książek o Ignacym Domejce poświęcić mojej przygodzie, bo wydarzyło się za udziałem Domejki kilka trudnych do wyjaśnienia w racjonalny sposób wydarzeń, ale może do tego nawiążemy później. Otóż tak zaczęła się moja żmudna praca, bo byłem pierwszym Polakiem, który zainteresował się tym, zadał sobie trud i rozpoczętą kwerendę, jaką rozpocząłem w Santiago i w La Serenie, gdzie Domejko spędził pierwsze 8 lat swojej pracy dydaktycznej, że prześledziłem najważniejsze zbiory biograficzne Ignacego Domejki. Jak się okazało, nie przechowywane w archiwach Uniwersytetu Chilijskiego, nazywanego Domejkowskim, bo Domejko był jednym z twórców i przez 4 kadencje był rektorem tego uniwersytetu. To był fenomen zupełny. Ale największe źródła znalazłem w archiwach Biblioteki Narodowej Santiago de Chile, plus zbiory rodzinne. Do tego potem w podróżach moich doszła penetracja w źródeł biograficznych w Uniwersytecie Wileńskim, bo Domejko skończył ten uniwersytet i wyemigrował z Mickiewiczem do Paryża. Także prześledziłem część zbiorów w Paryżu, bo jest ich sporo, a Domejko jako absolwent Królewskiej Szkoły Górniczej w Paryżu, przede wszystkim do Paryża, bo Polska nie istniała przecież wówczas jako samodzielny kraj, państwo, to słał z wyrazami wdzięczności za studia geologiczne i górnicze, jakie ukończył w Paryżu. W związku z tym wysyłał również systematycznie próbki, minerały i tego się zebrały tony kamieni, które przywędrowały za jego udziałem zarówno do Paryża, częściowo do Wilna, trochę do Warszawy, gdzie w Powstaniu Warszawskim wszystko zginęło, nie pozostało śladu, ale również do Krakowa, dlatego że Domejko w tej swojej podróży przed śmiercią w strony rodzinne zawitał do Krakowa kilkakrotnie i do Krakowa przysłał wspaniałe meteoryty z pustyni Atakama, które możemy do dzisiaj oglądać. Został wówczas przecież członkiem honorowym Polskiej Akademii Umiejętności i został również laureatem doktoratu honoris causa w medycynie, jak się okazało, co nas najbardziej zaskoczyło, ale to był wynik polityki carskiej, bo carat nie pozwolił Domejce nawet, żeby z Litwy przyjechać na odbiór tego doktoratu honoris causa. Zatrzymali Domejce paszport i bez paszportu nie mógł do Krakowa przyjechać. Dopiero w parę miesięcy później na indywidualnej ceremonii w Kolegium Novum tenże doktorat otrzymał.
Więc... Panie profesorze, jak tak mi się wydaje, że właściwie każdy temat, który sięga i dotyczy Ignacego Domejki, mógłby się rozwijać i rozgałęziać w wiele następnych tematów w pańskiej wypowiedzi. Ale podsumujmy najpierw te pierwsze spostrzeżenia. Ten zebrany materiał. W 2002 roku wydał pan książkę Ignacy Domejko, Obywatel Świata. Ona wyszła w 2 językach. W 2006 roku Ignacy Domejko, Kalendarium Życia. No i ta w języku polskim, obszerna. Ostatnio natomiast ukazała się właśnie odnowiona, poszerzona i także uzupełniona o nowe informacje właśnie ta książka Ignacy Domejko, Kalendarium Życia, ale dla tych, którzy tam mieszkają. To ostatni moment gdzieś tych miesiącach pan profesor wziął z drukarni tę książkę, żeby tam, na miejscu, można było ją dać tym mieszkańcom i tym instytucjom, które związane są z Ignacym Domejką, aby mogli z niej korzystać. Bo nie po polsku będzie leżała w bibliotece i mniej osób, kilka będzie znało język polski, ale właśnie dostępność jej zawartych informacji. To jest wielka radość dla autora.
Oczywiście, że tak, ale dla mnie to było ogromne zobowiązanie, dlatego że 2,5 roku temu jeszcze w rozmowie z poprzednim kardynałem Santiago de Chile, Francisco Errázurizem, doszliśmy do przekonania, że proces beatyfikacyjny, a grupa postulatorów zawiązała się w 1996 roku, w ostatnim roku mojej misji dyplomatycznej w Chile i mnie, jako prezesowi także powołanej w Santiago Korporacji Kulturalnej imienia Ignacego Domejki, przypadł obowiązek przygotowania szczegółowej biografii kandydata na ołtarze. No i oczywiście te materiały zgromadzone z różnych stron świata uporządkowałem i wyszły 4 opasłe tomy, prawie 3800 stron tekstów, nie mówiąc o dziesiątkach artykułów w różnych krajach publikowanych z tej okazji, zwłaszcza, że udało nam się przekonać UNESCO, żeby rok 2002 w 200. rocznicę urodzin Ignacego Domejki ogłosić Międzynarodowym Dniem Ignacego Domejki. I proszę sobie wyobrazić, że w tym jednym roku ukazało się 22 książki o Ignacym Domejce i około 1000 publikacji artykułowych w jednym kalendarzowym roku. To pokazuje, jak fama Ignacego Domejki rozprzestrzenia się. Ja to porównuję do drzewa genealogicznego Ignacego Domejki, bo przecież z czworga dzieci, które miał Domejko, z Chilijką, Enriquetą Sotomayor de Guzman, tylko syn Kazimierz się rozmnożył. Związek małżeński, miał dzieci i z tego jednego związku w tej chwili w świecie liczymy, że drzewo genealogiczne żyjących Domejków liczy około 250 osób. W tym jest 3 małych Domejków. Jeden Berbecz ma, bo jeszcze nie ma roku, bo się niedawno urodził, jako prawnuk Ignacego Domejki. Więc to dzieło zrobiło, rzeczywiście zakreśliło coraz szersze kręgi, taka irradiacja postaci Domejki. Altruisty, człowieka głębokiej wiary, człowieka wielkiego serca, patrioty nieporównywalnego z jakąkolwiek inną osobą. Doszedłem do wniosku, że postać Domejki stałaby się takim modelem, w jaki sposób można było w tamtym okresie, kiedy Polska nie istniała, można było... Domejko miał do wyboru, podobnie jak Mickiewicz, albo syłkę na Syberię, albo emigrację. I wybrał emigrację, prawda? Ale też tęsknota Ignacego Domejki za Polską, to zasługuje na oddzielną książkę, jak on potrafił swoje cierpienie oddalenia, samotności, prawie 50 lat życia na drugim końcu świata. No, 18 tysięcy kilometrów od jego ziemi ojczystej. Cały czas gotowy do powrotu, a ciągle strona chilijska angażowała go, dawała mu coraz poważniejsze zadania. Do tego stopnia, że 4-krotnie był wybierany jako rektor jedynego wówczas Uniwersytetu Chilijskiego, że przez 30 lat w jego ręku spoczywało szkolnictwo wyższe, którym kierował, prawda? W końcowych latach jego życia okazało się, że 90% parlamentarzystów, deputowanych, senatorów, ministrów rządu, prezydentów tego kraju, to byli jego alumnowie, to byli jego uczniowie. Domejko miał taką pozycję, że on decydował nawet o tym, kogo Watykan, jakich misjonarzy przysyłał i miał nad tym kontrolę. Także postać, która okazała się po wydobyciu z tego cienia jedną z najwybitniejszych, nie tylko jeśli chodzi o emigrantów polskich, ale jednego z najważniejszych cudzoziemców, którzy tworzyli wówczas w XIX wieku podstawy nauki, a w przypadku Ignacego Domejki podstawy górnictwa. Przekształcił górnictwo rzemieślnicze, chałupnicze, można powiedzieć, Pirkineros, w górnictwo uzasadnione naukowo. I wie pan, zamyka się to taką klamrą, jak w tej chwili polskie przedsiębiorstwo, największa firma KGHM Polska Miedź, inwestuje miliardowe wkłady w otwarcie w najbliższym wrześniu wielkiej polskiej kopalni miedzi w rejonie pustyni Atakama, na terenach, po których Domejko 160 lat temu eksplorował złoża mineralne, no to zamyka się jeszcze jedna klamra, prawda? Nie bez powodu w Chile określili Domejkę nie tylko jako apostoła nauki, jako ojca górnictwa czy szkolnictwa górniczego w Chile, czy nawet ojca astronomii. Ja zresztą też opublikowałem taki esej Domejko, ojciec alpinizmu czy andynizmu chilijskiego, bo on zaczął to, co my w tej chwili po tylu latach próbujemy nieudolnie czasem naśladować. Zrobił coś takiego wielkiego. I jak miałem okazję dwukrotnie z papieżem, z Janem Pawłem II rozmawiać na temat postaci Ignacego Domejki, jak dojrzał pomysł, jak zawiązała się ta grupa postulatorów, to Ojciec Święty powiedział mi z uśmiechem, przecież ja czynię to samo, co Domeiko robił 150 lat temu. To znaczy harmonijnie łączę naukę z wiarą. I przyznałem rację, prawda, że to jest ta grupa wielkich Polaków, dla których nauka i wiara była czymś integralnym, była czymś logicznie powiązanym, w konsekwencji logicznej powiązane, bo wtedy dopiero może się osobowość człowieka uzewnętrznić i zrealizować w pełni. Dlatego te dwie postaci, Ignacy Domeiko i Jan Paweł II, stały się dla mnie też takimi ważnymi modelowymi postaciami, łączącymi właśnie te dwie dziedziny.
Panie profesorze, poglądam na tę książkę o Domeice, o to kalendarium życia. Prawie dzień po dniu. W kolejnych dniach, miesiącach, latach, przywołanie materiałów źródłowych, z których zebrane zostały te informacje. To jest, no, trzeba określić, mrówcza praca. To dzieło, no, jest, mogłoby być wykonane przez jakąś instytucję badawczą, przez wiele osób uczestniczących w niej, przez wiele lat, a pan to zrobił, można powiedzieć, chałupniczo, społecznie, i takie dzieło powstało i zostało wydane, i to nie tylko po polsku, i jest tam także w Chile, korzystają z niego. To jest wielkie osiągnięcie. Nie chciałbym tylko na nim poprzestać, bo spoglądam na tę drugą książkę, tę, która dla nas tutaj w Polsce została wydana. Zdzisław Jan Ryn, lekarz, podróżnik, dyplomata. To jest, spoglądam do środka, zestawienie rozmów z panem, ale to nie jest wywiad Rzeka. To są publikowane w różnych okresach wywiady przeprowadzane z panem, o panu, fotografie z wydarzeń, w których pan uczestniczył. I tak się zastanawiam. Jest to opisanie pana tylko w trzech zakresach. Lekarz, podróżnik, dyplomata. Ale jest to także opisanie pana w nawiązaniu do tych, którzy byli dla pana i są wzorcami. Wspominał pan o Domeice, mówiliśmy prawie cały czas, ale i o Janie Pawle II. Ale jeszcze jest jeden z tych wzorców.
Chodzi o mojego mistrza zawodowego, profesora Antoniego Kępińskiego, u którego terminowałem, jeśli by można użyć tego dawnego określenia, i którego traktowaliśmy, moja generacja uczniów Kępińskiego, jak prawdziwego mistrza. I myślę, że to, co nam się przydarzyło dobrego w życiu zawodowym, to właśnie szczęście terminowania i formowania naszego stosunku do człowieka cierpiącego, w tym wypadku do chorych psychicznie, kształtowało się właśnie na koncepcji i na humanitarnej postawie Antoniego Kępińskiego, którego dzisiaj po przeszło 40 latach od jego śmierci, choć książki jego nadal są znawiane w coraz większych nakładach, ta postać stała się pewnym modelem z tego względu, że Kępiński w tym trudnym okresie komunistycznym w Polsce ukształtował krakowską klinikę psychiatryczną na to, co my dzisiaj nazywamy psychiatrią humanistyczną, w odróżnieniu od wszystkich komunistycznych koncepcji i człowieka, i choroby psychicznej. Wiemy, jak to było. Postać, która wiązała się z katedrą psychiatrii także poprzez to, że co najmniej czterech pracowników tejże katedry, myślę tu o profesorze Eugeniuszu Brzezickim, więźniu Sachsenhausen w czasie tej Sonderaktion Krakau, Kępiński, który był 2,5 roku więźniem obozu koncentracyjnego w Miranda de Ebro w Hiszpanii, Wanda Półtawska, która była więźniarką obozu w Ravensbrück i królikiem doświadczalnym tego obozu. Więc nie bez powodu w klinice psychiatrycznej znalazło azyl tysiące tych, którzy jeszcze przeżyli obozy koncentracyjne, a których Auschwitz-Birkenau jest tylko symbolem, bo przecież na naszym terytorium było około 200 drobniejszych obozów, nie wszystkie były eksterminacyjne. Więc to stworzyło także, otwarło dział psychiatrii społecznej, gdzie zajęliśmy się, ja byłem jakby drugim pokoleniem kontynuującym dzieło Antoniego Kępińskiego i profesora Brzezickiego, nad skutkami prześladowań politycznych. A więc taki dział psychiatrii społecznej, który jest ciągle aktualny, bo przecież człowiek ciągle w świecie jest gdzieś prześladowany, torturowany. I to doświadczenie, jakie ja wyniosłem z pracy właśnie z byłymi więźniami, ukształtowało także moją formację zawodową. Też moją wrażliwość na to, co to znaczy być prześladowanym, być torturowanym i jakie konsekwencje to pociąga. I dopiero po latach odkryliśmy przecież, że choroba obozowa, ten KZ-syndrom, bo pod tym terminem najczęściej w literaturze opisywana jest choroba obozowa, ma charakter wielonarządowy, że cały organizm ludzki jest zaburzony wielonarządowo, że jest to choroba przewlekła i postępująca. I dopiero gdzieś po 20 latach badań, jak więźniowie zaczęli przychodzić do kliniki ze swoimi dziećmi, okazało się, że ta choroba przechodzi na drugie pokolenie i do dzisiaj nie mamy skonstruowanej jasnej teorii, na jakiej zasadzie to się odbywało. A więc fenomen o ogólnoświatowym znaczeniu i nie bez powodu 31 tomów przeglądu lekarskiego Oświęcim, wydawanych przez profesora Bogusza Kępińskiego, Jasia Masłowskiego, był dwukrotnie nominowany w latach 60. do Pokojowej Nagrody Nobla. Nie otrzymał co prawda tej nagrody, ale była to wielka satysfakcja dla żyjących jeszcze więźniów, że zwrócono na to uwagę. W Krakowie mamy jedno z najbogatszych źródeł w tych 31 tomach na temat patologii wojny, patologii obozów koncentracyjnych i okazuje się, że te badania nie tracą na wartości z czasem, bo ciągle ta patologia społeczna w świecie jest uprawiana. Ciągle człowiek bywa prześladowany, cierpiący, zsyłany na marginesy. Także to był ten nurt, który uwypuklił jakby postać Kępińskiego, byłego więźnia, który w Krakowie zawiązał, można by powiedzieć, instytut w obrębie kliniki badań nad skutkami medycznymi i psychologicznymi prześladowań politycznych.
Tych wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani tymi problemami, które pan profesor przed chwilą przedstawił, odsyłam już do książki. Książki pod tytułem Zdzisław Jan Ryn. Lekarz, podróżnik, dyplomata. Tę książkę bardzo dobrze wydała oficyna wydawnicza tygodnika Niedziela. Dobrze, że ksiądz Infułat Skubiś właśnie taką decyzję podjął, że trzeba o tych sprawach przez pokazanie osoby, która się nimi zajmuje, powiedzieć i pokazać innym, współcześnie żyjącym, ale nie tylko, bo książki są przekazywane także na następne pokolenia. Ale ja jeszcze chciałbym tutaj, chociaż już czas dobiega końca, chociaż wspomnieć o tym związku z udostępnianiem możliwości zwiedzenia, poznania, pielgrzymowania po tym terenie właśnie przez pana, panie profesorze, innym. Chociażby tej grupie pielgrzymów lekarzy, którzy z panem jako przewodnikiem tam polecieli, pomogli w przekazaniu tej książki o Domeice, no dość liczna grupa, no i chociaż kilka zdań o tej wyjątkowej przecież pielgrzymce do drugiej ojczyzny Ignacego Domejki i nie tylko.
Tym razem było to 40 parę osób, 45 osób i trasa pielgrzymowania objęła najbardziej atrakcyjne kraje Ameryki Łacińskiej, mianowicie Peru, Boliwię, północną część Chile i Wyspę Wielkanocną. zwłaszcza msze kosmiczne, jak ksiądz profesor Oko je nazywa, odprawiane na przykład na dnie krateru wulkanów, nad cieśniną Magellana, u czoła wielkich lodowców, stworzyły niezwykłą aurę i tam można było dopiero zrozumieć to, czym dla Jana Pawła II był krajobraz, ziemia ojczysta, jako dzieło Stwórcy, dzieło Boże. I myślę, że to był główny akcent. A ta druga pielgrzymka tegoroczna, w maju przecież niedawno wróciliśmy, sama Wyspa Wielkanocna przeszła wszelkie wyobrażenia. Także ze względu na to, że ona ma jakieś sakrum w sobie, ze względu na dramatyczną historię ludzkości. Ale wspomniał pan profesor o tym, że wykorzystaliśmy tę grupę dużą do przetransportowania bezfinansowego około 50 egzemplarzy świeżo wydanej przez wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności hiszpańskiej wersji książki, którą już po zakończeniu pielgrzymki miałem okazję przekazać w ręce aktualnego kardynała Santiago de Chile, Ricardo Essati, w którego rękach spoczywa w tej chwili proces beatyfikacyjny. I właśnie to dzieło stanowi materiał wyjściowy, to stanowi ABC dla dwóch zespołów, dla dwóch komisji, które kardynał Essati powoła, cywilnej i kościelnej, która zgodnie z prawem kanoniczym ma odpowiedzieć na, zdawałoby się, banalne pytanie, czy nie ma przeszkód o uznanie Ignacego Domejki sługom Bożym i beatyfikacji. I w tym kierunku zmierzamy. Mam nadzieję, że w tej chwili ruszy formalny ten proces, dlatego że na ostatnim spotkaniu z kardynałem Essatim, na które zaprosiłem także przedstawicieli rodziny Domejków, w której to rozmowie uczestniczył także Jaime Domejko, ksiądz, który jest praprawnukiem Ignacego Domejki, oraz towarzyszył Andrzej Zabłocki, prezes Stowarzyszenia Polskiego w Chile imienia Ignacego Domejki. Na zakończenie kardynał dwukrotnie nam powiedział w ten sposób, że w tej chwili jest przekonany o tym, po wstępnym zapoznaniu, że jest przekonany o tym, że postać Ignacego Domejki, człowieka głębokiej wiary, obrońcy wartości chrześcijańskich w ówczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej, w pełni zasługuje na wyniesienie na ołtarze. Więc ja przyleciałem do Polski na skrzydłach niemal, uradowany taką opinią głowy Kościoła katolickiego w Santiago.
Panie profesorze, czas już naszą audycję kończyć. Serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Poprowadził nas pan raz jeszcze do Ameryki Południowej, a Państwo słuchacze tej audycji zorientowaliście się, że słusznie. Został pan profesor odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Chile. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Limie, w Peru, w Chile, w dwóch uniwersytetów. Jest także honorowym obywatelem miast i w Chile, i siedmiu miast w Argentynie, a jest także laureatem nagrody Kolos 2000. No, to było za tę wyprawę w rejon Gór Domejki w północnym Chile. Panie profesorze, to chociaż te wyróżnienia także dodatkowo świadczą o tych wielkich osiągnięciach, których tylko troszeczkę mógł pan nam dzisiaj tutaj przekazać. Dziękuję serdecznie za to spotkanie, a was, drodzy przyjaciele, zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!